Popołudnie wnet.
A ja Państwu obiecałem, że jeszcze dzisiaj w popołudniu wrócimy do omawiania relacji polsko-izraelskich i do tego, jak wyjść z tego kryzysu, czy jest taka szansa, żeby wyjść z twarzą i pozostać dalej państwem, które ma szacunek do samego siebie. Przy telefonie Miłosz Lodowski, publicysta, ale też grafik, autor i promotor wielu projektów medialnych, jak chociażby Rebelia. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam z Krakowa wszystkich słuchaczy.
I w Krakowie, bo to ważna stolica Rzeczpospolitej, gdzie również oczywiście jest Radio Wnet i o Krakowie nie zapomina na 95.2. Oglądałeś przez pryzmat prasy, szczególnie tej zagranicznej, kryzys polsko-izraelski. W Polsce odnosi się wrażenie, że to myśmy dużo stracili, ale być może na tym kryzysie o wiele bardziej straciła strona izraelska.
Znaczy, mnie się w ogóle ten kryzys kojarzy z wojskiem piłkarskim, na którym Polacy założyli taką sprytną pułapkę offside'ową. To znaczy, Żydzi byli przyzwyczajeni od dłuższego czasu do takiego mocnego szarżowania na Rzeczpospolitą i że udaje im się absolutnie wszystko wygrać dzięki wsparciu dużego brata, jakim są Stany Zjednoczone. Że tak naprawdę każdy przejaw ich bezwzględnej gry jest tolerowany ze względu na bardzo silne lobby w Stanach Zjednoczonych, ale odnoszę wrażenie, że tutaj ta gra się troszeczkę posypała. To znaczy posypała się, bo przeszarżowali. I czasem tak jest, że pycha staje się pierwszym przyczynkiem do wolnego upadku, bo teraz zauważcie Państwo, że zdaje się wczoraj we Francji już pojawiły się rozmaite incydenty antysemickie. Już, że tak powiem, tylko czekać, jak Iran zacznie dyskontować komunikacyjnie fatalny finał szczytu antyirańskiego w Warszawie, bo przecież dlaczego nie? W sprawach międzynarodowych takie sprawy rozgrywa się z absolutną bezwzględnością i dlaczego strona, przeciwko której to miał być ten szczyt skierowany, ma tego nie wykorzystać? Ja tylko czekam na nagłówki, które będą mówić, że nawet spotkanie z sojusznikami Izrael potrafi zakłócić, zepsuć i zniszczyć. Także ta sprawa ma dużo szerszy według mnie, dużo szerszy rezonans niż nawet to teraz wygląda. Zresztą dzisiejsza wypowiedź pani ambasador Mosbacher też potwierdza pewnego rodzaju intuicje, które pojawiają się już na stronach waszyngtońskich, bo przecież to nie jest ich indywidualna inicjatywa, nie w takiej sytuacji, w której pokazuje, że między sojusznikami ma panować zgoda, to jest oczywiście oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk, ale to pokazuje, że nie ma miejsca też na tego typu niegodziwości. Także ta sytuacja wbrew pozorom dla mnie jest bardziej sytuacją, której tyle w tej sytuacji, ale też to wyjście to dzięki właśnie temu, że Izrael uważa, że po prostu gra wyłącznie kartami, które są dla innych niedostępne i dla Polaków też są niedostępne, a polska polityka bierności miałaby w tym pomagać. Tym razem okazało się, że Polacy są twardzi i na pewne ataki na imponderabilia się nie zgodzą. Zresztą fantastyczną postawą tutaj według mnie charakteryzuje się premier, który niezwykłą twardość negocjacyjną okazał. To zresztą to rozdzielenie jakby sytuacji na dwie części, czyli z jednej strony najpierw wycofanie samego premiera, a potem wycofanie ministra spraw zagranicznych, to też jest znamienne i to też pokazuje, jaką skalę i jaką wagę ma posiadanie odpowiedniego przedstawiciela w Izraelu, prawda? Pan Marek Makierowski i jego praca na rzecz relacji polsko-izraelskich jest po prostu fantastyczna. Oczywiście pojawiają się pewne głosy, że trzeba odwołać ambasador Azji, która jest w Warszawie, ale trzeba pamiętać, że właśnie chociażby na przykładzie tego, co się zdarzyło ostatnio w Norwegii, że prawo międzynarodowe i relacje dyplomatyczne mają zasadę wzajemności, więc chyba nie chcielibyśmy stracić znakomitego ambasadora w Jerozolimie, jak Marek Makierowski.
Dość optymistyczne i ja chciałbym, Miłoszu, do tej rozmowy wrócić. tylko być może jutro, bo okazuje się, że łączenie internetowe między Warszawą a Krakowem w XXI wieku pod koniec drugiej dekady tego stulecia nie jest takie proste i twój głos gdzieś nam niknie między jedną a drugą satelitą, między jedną a drugą stolicą, nie jest tak prosto.
Punktem węzłowym.
Tak jest, nie jest tak prosto rozmawiać. Ty to co, umawiamy się na jutro, że dokończymy tą rozmowę. Oczywiście. I będziesz optymizmem zarażał również mnie, bo nie ukrywam, że w tej sytuacji trudno u mnie wywołać jakieś optymistyczne wrażenia, że jesteśmy w sytuacji lepszej niż nam się zdaje, ale może to rzeczywiście jest tak, że kiedy czyta się tą prasę zagraniczną, to Izrael ma do stracenia więcej na złych relacjach z Polską niż Rzeczpospolita.
Teraz pojawiły się po raz pierwszy negatywne, bardzo wprost sformułowane oceny polityki zagranicznej Izraela, więc to nie jest tak, i to w prasie, która była tradycyjnie Izraelowi przychylna. Więc to nie jest tak, że po prostu ta sytuacja międzynarodowa daje się wpisać całkowicie w czarny obraz polskiej dyplomacji, czy w czarny obraz polskiej sytuacji. Ale o tym jutro.
Jutro, jak przezwyciężymy technikę i mam nadzieję, że nam się uda wygrać i może tradycyjne połączenie telefoniczne lepiej się sprawi. Miłosz Lodowski, publicysta, grafik, mistrz mediów społecznościowych, i o tym też porozmawiamy, jak w mediach społecznościowych walczyć z defamacją. To też będzie temat jutrzejszej rozmowy. Prosto z Krakowa, Miłosz Lodowski, dzięki wielkie za rozmowę, a my przechodzimy, nie zmieniamy tematu, tylko zmieniamy gościa, bo w studio jest i przysłuchał się naszej rozmowie z Miłoszem Lodowskim pan mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No i tak kątem oka patrzyłem, jak pan mecenas reaguje na to, co mówił Miłosz, który podkreślał, że nie jest tak źle i że być może cała ta awantura wyjdzie summa summarum Polsce na dobre, a tymczasem pan mecenas chyba taki optymistyczny nie jest.
Nie jestem. Właśnie w międzyczasie czytałem też tweeta z Radia Wnet. Pan redaktor Brzeski, cytuję, szpieg CIA w Izraelu ostrzegał mnie w latach 90., że Izrael i Niemcy zawarli porozumienie, żeby wpędzić Polaków w poczucie winy, w nawiasie odnośnie Holokaustu. Wtedy już zaczęła się kampania wpędzania Polaków w poczucie winy.
I tak łączymy jedno popołudnie z drugim i wywiad z wczoraj z wywiadem z dzisiaj.
Przechodzę do konkretów.
No to słuchamy.
Rok temu duże poruszenie na scenie politycznej, stanowisko federalnego ministra spraw zagranicznych w sprawie polskiej ustawy dotyczącej Holokaustu, Zygmunt Gabriel, dokładnie z 3 lutego 2018 roku. Właśnie dotyczyło to stanowisko właśnie w sprawie tej polskiej ustawy dotyczącej Holokaustu, IPN, tak? I wiele osób cieszyło się z tego, że Zygmunt Gabriel mówił, że nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, kto jest odpowiedzialny za obozy zagłady, kto je prowadził i kto zamordował w nich miliony Żydów europejskich, a mianowicie Niemcy. Tylko, i to już niestety wtedy o tym mówiłem, dzisiaj to podkreślę, pojedynczy kolaboranci nic tu nie zmieniają. I to w ustach niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Kolaboranci polscy, tak? O kolaborantach w Polsce? Jedyną osobą, która wtedy zareagowała, to był pan minister Antoni Macierewicz, i to bardzo konkretnie. I trochę też w tym wątku poszedł minister Waszczykowski, ale no niestety wszyscy poszli w glorię i chwałę i dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu. I tu, nawiązując do tweeta Radia Wnet, pytanie, czy to się spina, czy się nie spina. To nie moje zadanie. Ja tylko wskazuję na tak zwane równoległe rozwiązania. A przede wszystkim chciałbym jeszcze wrócić do deklaracji, do wspólnej deklaracji premierów państwa Izrael i Rzeczypospolitej Polskiej. To jest deklaracja premierów Netanyahu i Morawieckiego. I tam w punkcie trzecim jest znamienne zdanie. I teraz zacytuję początek cytatu. Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy podczas II wojny światowej. Koniec cytatu. Uznajemy i potępiamy. To jest uznanie roszczenia. Tu mamy o pojedynczych, a tu mamy o indywidualnych. Niemcy mówią o pojedynczych kolaborantach. Izrael mówi o indywidualnych przypadkach okrucieństwa.
Nie tyle Izrael, ile wspólna deklaracja premierów i...
No ale to Izrael i Polska razem. I premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to.
Chociaż z drugiej strony, żeby być w pełni sprawiedliwym, to przypomnijmy, że w tym dokumencie po raz pierwszy oficjalnie w relacjach polsko-izraelskich pada termin antypolonizm.
No i co? I co? I się coś dzieje w tej sprawie? Bo ja tylko widzę, że premier Netanyahu wykorzystał to zdanie, uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa, tak?
A my wykorzystujemy to zdanie, które mówi, zabiorę panu doktorowi. Myślałem, że to ja mam dużo dokumentów, ale pan mecenas zawstydził pod względem przygotowania do rozmowy. I tutaj zaraz odnajdę ten fragment.
Czwórka.
Czwórka, nie zgadzamy się tak. Na działania polegające na przypisywaniu Polsce oraz całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez nazistów i ich kolaborantów z różnych krajów. Smutna prawda jest niestety taka, że w tamtym czasie niektórzy ludzie, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy światopoglądu, ujawnili swoje najciemniejsze oblicze i jeżeli mam być szczery, no to...
Ja też.
Walczymy o prawdę historyczną i prawda jest też taka, że byli szmalcownicy.
Tak.
Nikt temu nie zaprzecza.
Ale po stronie żydowskiej od wczoraj, przedwczoraj też dowiadujemy się o osobach, które też współpracowały z Gestapo, tak? Nie musiały, a współpracowały, tak? Także jeżeli ma to być deklaracja polsko-izraelska, ona musi być wyważona. A tu przejdę do konkretów. Tu jest uznanie, moim zdaniem jest to uznanie roszczenia. Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek, bo ja idę dalej, patrzę w przyszłość, nie tylko, jeżeli mi to ktoś by przedłożył jako adwokatowi takiego indywidualnego przypadku okrucieństwa, to najpierw się muszę zastanowić, co to było to okrucieństwo wtedy. Czy to okrucieństwo oznaczało, że nie pomogłem sąsiadowi Żydowi, tak? Czy to okrucieństwo oznaczało, że nie dałem mu jedzenia, tak? I jeżeli mamy indywidualne przypadki, pytanie, ile tych indywidualnych przypadków będzie? 100, 1000, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, milion, dwa? Bo indywidualny przypadek dodany do indywidualnego już nie jest indywidualnym, tak? A to jest uznanie poprzez stronę, przez przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na zewnątrz, tak jak Donald Tusk w sprawach smoleńskich. Tam też mamy teraz do czynienia ze zdradą, tak? Dyplomatyczną.
Ale to wtedy pan mecenas twierdzi, czy sugeruje...
Ja nie twierdzę, ja pokazuję równoległości.
Tu no, jest, ale pokazując te równoległości, tworzy pan mecenas pewną narrację, tak się nas modnie mówi. Ta narracja idzie w kierunku, że podpisując tą deklarację, pana zdaniem premier Mateusz Morawiecki dopuścił się zdrady dyplomatycznej.
Nie. No to jest... Uznał, że takie indywidualne przypadki okrucieństwa wobec Żydów były. I pytanie, kto będzie dokonywał wykładni tego zdania i tych podobnych zdań, tak? Czy będą to sądy w Stanach Zjednoczonych, tak? Czy gdzie indziej, czy w Izraelu, czy w Wielkiej Brytanii i tak dalej? I czy za chwilę nie będzie tak, że tych indywidualnych przypadków będzie dziesiątki, jak nie setki tysięcy? I wtedy, czy nie będzie tak, że za to odpowie polski Skarb Państwa, tak? Że dodatkowo do ustawy 447 sekretarz stanu Pompeo od razu na wejściu to powiedział, tak? Dojdą nam indywidualne przypadki. I ja teraz pytam konkretnie, kto przygotowywał tę deklarację polsko-izraelską? Z internetu dowiedziałem się, tutaj jeszcze mam inne dokumenty, że jeden z dziennikarzy izraelskich chyba podał, że byli to panowie europosłowie Ryszard Legutko i Tomasz Poręba. Czy to prawda? jeżeli i słyszymy też, że ewentualnie te spotkania odbywały się w siedzibie Mossadu. Czy to prawda? Jeżeli były to służby izraelskie, czy pan minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych, pan Mariusz Kamiński coś o tym wiedział, nadzorował, co zrobił, dlaczego to zdanie się pojawiło, dlaczego mamy z tym do czynienia?
Też takie pytania mogą być sugerujące odpowiedź, a...
Nie, ja tylko pytam.
Można zadawać różne pytania, także te nie mające niewiele wspólnego z rzeczywistością i także stawiając pytania trzeba uważać, żeby nikogo nie urazić, prawda, panie mecenasie?
Czy ja kogoś uraziłem? Ja zadałem pytania.
No ty zadałeś pytania, czy to no się odbywało w... siedzibie Mossadu, to jednak jest pytanie sugerujące.
Nie sugerujące. Tak podawano w internecie, tak się wypowiadano. I dlatego pytam, czy rzeczywiście, jeżeli tak, jeżeli nie, to wystarczy,
panie
że ktoś zaprzeczy.
Gdyby pan poczytał, co o panu i u mnie i o wielu innych osób pisze się w internecie, to mógłby pan się zdziwić, jakieś tam są...
Ale ja się nie dziwię, ja robię swoje, panie redaktorze. Ja myślę, że...
Założone tezy.
Dlaczego do tego nawiązuję? Bo to był ten wątek, który pan redaktor Brzeski wczoraj podniósł, tak? Mamy rok temu stanowisko ministra spraw zagranicznych Zygmara Gabriela i teraz mamy stanowisko i wypowiedzi premiera Netanyahu, tak, i jego ministra spraw zagranicznych, tak? I mamy, no bym powiedział, sytuację bardzo kryzysową, tak? Ja uważam, że ta sytuacja jest wtedy do załatwienia, jeżeli zdobędziemy Berlin, tak? I w tej sprawie musimy zdobyć Berlin. Tam mamy polską nieruchomość. Tam może powstać polskie centrum. Tam można przenieść kaplicę Ojców Redemptorystów z Torunia, tak? Tam jest w Toruniu 1000, chyba jak sobie przypominam, 170 nazwisk osób, które zostały, Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom, tak? I jeżeli tego nie zrobimy, nie przeniesiemy tego do Berlina, to ta cała narracja, o której pan redaktor wspomniał, się posypie prędzej czy później. Bo Niemcy wiedzą, Niemcy chcą, bym powiedział, na zewnątrz to pokazać, że odpowiadają. Też według własnej niemieckiej doktryny, tak? Jako następca prawny III Rzeszy Niemieckiej. Odpowiadają za to. Ale my ze strony polskiej boimy się tego i mamy problemy z tym, żeby to umieścić w Berlinie.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zdajmy raport z kwestii reparacji wojennych od Niemiec dla Polski. Na czym stanęło w działaniach polskiego rządu i polskiego parlamentu i polskiej większości parlamentarnej?
No, my słyszymy, czy słyszeliśmy, że z końcem stycznia 2019 roku miał się pojawić końcowy raport posła Mularczyka, tak? Zespołu parlamentarnego. Styczeń minął. Dzisiaj mamy...
Luty. 19.
Luty. Już właśnie 19. Także mało co się dzieje, nic się nie dzieje. Z drugiej strony mówimy o reparacjach, odszkodowaniach. Mam tutaj ze sobą też...
Ale to jest tak, że w pana mecenasa zdaniu to, co robi Izrael, pokazuje nam, że jest, że rachunki krzywdy za drugą wojnę światową nie są zamknięte?
Oczywiście, że nie są zamknięte. Mam tutaj przed sobą też list Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych do pani prezes Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przeczytam, jeszcze mam...
Dobrze, oczywiście.
Wielce szanowna pani prezes, Wysoki Trybunale, w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, które skupia kilkuset członków z całej Polski, będących ofiarami bezpośrednimi bądź pośrednimi II wojny światowej, zwracam się z uprzejmym zapytaniem i prośbą o udzielenie informacji, w jakim terminie będzie rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny sprawa o sygnaturze K12/17. Zagadnienie będące przedmiotem wyżej wymienionego postępowania do dotyczy bezpośrednio bądź pośrednio wszystkich naszych członków. Z wielką niecierpliwością i pełni nadziei oczekujemy na orzeczenie w przedmiotowej sprawie. Jest ono kluczowe w zakresie możliwości skierowania przez poszczególne osoby spraw do sądu o zapłatę zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Z poważaniem w oczekiwaniu na informacje i podpis i Poznań dnia 6 lutego 2019 roku. Rozmawialiśmy tu wielokrotnie u pana redaktora. To jest sprawa z października 2017 roku. Dotyczy immunitetu jurysdykcyjnego. Możliwości...
Leży w Trybunale.
No, właśnie. I myślę, że tu już widzę, że ofiary... I przedstawiciele ofiar niestety tracą cierpliwość, ale na koniec coś pozytywnego. Szykujemy miesięcznicę, to znaczy miesięcznicę pod ambasadą niemiecką, podczas których będą czytane nazwiska pomordowanych Polaków przez...
Którego dnia miesiąca?
Właśnie szykujemy, będziemy, jak to uzgodnimy, rozmawiam z kilkoma organizacjami, osobami, jak to uzgodnimy, podamy to na Twitterze.
Bo to pierwszy w ramach 1 września, czy...
To będzie miesięcznica, albo pod koniec lutego ruszymy, albo na początku marca. Myślę, że bardziej już pod koniec lutego, już za chwilę będzie
bo
pierwsza miesięcznica.
Data musi być symboliczna, panie mecenasie. Gościem popołudnia wnet ostatnim, ale nie po raz ostatni był pan mecenas Stefan Hambura, prawnik, współtwórca takiego projektu jak stratywojenne.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę i
dziękuję
do zobaczenia.
Panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
A ja już widziałem kątem oka, że czeka Aleksander Wierzejski, czyli audycja Nowy Wspaniały Świat o, może nie o transformacji społecznej, ale na pewno o nowych możliwościach techniki będzie za chwilę w Radio Wnet, dosłownie za chwilę. Ja się żegnam razem z Dariuszem Konkolem. Mówimy państwu do usłyszenia i do zobaczenia.